TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Wywiad polityczny i nasz kolejny gość, Michał Fedorowicz, przewodniczący Europejskiego Kolektywu Analitycznego RES Futura. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani Rektor, dzień dobry w nowym studio.
Koniec miesiąca w nowym studio. I właściwie nie wiadomo, w co ręce włożyć. Tyle rzeczy działo się w sierpniu. Zacznijmy od Barbary Mróz-Gorgoń, pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polska, która firmowała własnym nazwiskiem dokument no pełen bzdur, błędów, banałów, tradycyjna chlebowość, polskie płaski, syndrom impostora. Polska marka powinna być autentyczna, nie udawać, że jest Niemcami czy Włochami. No i winy nie ponosi ona, tylko ktoś inny. Tak mówiło tylko 8% komentujących. Mróz-Gorgoń zawiniła i powinna za to odpowiedzieć 92%. Rozumiem, że lekko pani profesor w sieci nie miała.
Znaczy, z perspektywy mediów społecznościowych pani profesor stała się symbolem wszystkiego, co najgorsze, jeśli chodzi o wizerunek w mediach społecznościowych i w ogóle wizerunek.
Tak? Ale wizerunek kogo?
Wizerunek osoby, która...
Postaci,
to znaczy z jednej strony polskiego naukowca, który no de facto wiele osób wzięło to sobie za no taką ujmę na honorze osoby, które gdzieś tam w nauce się udzielają. Musimy pamiętać, że istnieje...
Czyli udział sztucznej inteligencji przy stworzeniu tego dokumentu.
To jest tak, znaczy, żebyśmy jakby zrozumieli jedną rzecz. Sztuczna inteligencja sama w sobie może być używana, jeżeli ktoś przeczyta ten dokument. To znaczy, nie jest tak, i to pisaliśmy, że minister pisze ustawy, nie jest tak, że po prostu odpowiada za to podpisem. I tak samo jak wielcy artyści mieli asystentów, którzy robili im 3/4 roboty, oni się na końcu tutaj podpisują. Tak samo jak rachmistrzowie pracujący u astrologów. Tak samo po prostu podpisuje się pod tym szef. I jeżeli został wyprodukowany, myśmy od razu wiedzieli, że, bo my też używamy sztucznej inteligencji, tak? Tylko, że sztuczna inteligencja nie zabiera pracy analitykom, po prostu przekwalifikuje ich w osoby, które zajmują się niczym innym, jak poprawianiem tego, co generalnie modele tworzą. I sprawdzaniem, poprawianiem, sprawdzaniem, poprawianiem. To jest praca tak naprawdę wsteczna inżynieria. I teraz z tej perspektywy, jeżeli powstał taki dokument, skądinąd, ja pamiętam, bo osobiście robiliśmy podobną rzecz, z którą występowaliśmy, a propos jak jest postrzegana Polska. I tam wiele wniosków było taki, który pokazują media społecznościowe. Czyli jest, Polska stoi no kilkoma takimi, nie chcę tutaj robić reklamy, ale stoi kilkoma takimi produktami, gdzie wszyscy przyjeżdżają i ten TikTok wszędzie jest zalewany, co czym państwo, którzy mają TikToka czy Facebooka, jest zalewany, że Polska jest fajna. I generalnie Polska się dobrze sprzedaje. I to co...
Ale miała się sprzedawać jeszcze lepiej od 27 roku.
To, co było tak, reprezentowane w tym raporcie, mniej więcej, powiedzmy sobie, te rzeczy były robione na danych dobrej firmy, która monitoruje sieć. Natomiast dokument został całkowicie, znaczy wszystko, jakakolwiek nadzieja, bo pani profesor była też bohaterką, właściwie taką osobą, w której serwis społecznościowy LinkedIn bardzo ją wspierał mocno, uważał ją za osobę, która właśnie przeciera szlaki. I dlatego
jest fachowcem w swojej dziedzinie, tak zresztą ją reklamował premier Tusk.
I tutaj dokonało się no publiczne harakiri po prostu, znaczy pani profesor z perspektywy stała się memem, z perspektywy tutaj w ogóle jakikolwiek powrotu publicznego no ciężko jej bardzo by było. Stała się osobą, której zarzucono wszystko. To znaczy stała się ofiarą...
Sama w oświadczeniu napisała, że jest ofiarą hejtu. To był hejt, czy to był śmiech? To oczywiście
to
może
śmiech.
Być równie bolesne.
To jest ironia, to był śmiech. To jest tak, że wszyscy nagle rzucili się na ten dokument, bo tak działają dzisiaj media społecznościowe. Dzisiaj media społecznościowe szukają błędów. I gdyby, ja powiem szczerze, gdyby nie została powołana w świetle kamer, a była kolejnym pełnomocnikiem rządu, gdzie pojawiłaby się informacja w BIP-ie, w PAP-ie i nikt by tego nie widział, ale że stanęła obok premiera, premier ją przedstawił, to wywołało tak naprawdę tą skalę, ten zasięg.
To wywołało najpierw zainteresowanie osobą i jej twórczością dotychczasową.
Więc mamy sytuację, gdzie osoba, która nie przeczytała dokumentów, których firmuje, została publicznie, no ja nie chcę powiedzieć, bo to hejt jest oczywiście, można wszystko rzucić na hejt, ale nazwijmy to wprost, to była po prostu krytyka. Całkiem uzasadniona.
Ale czy to jest problem tylko profesor Barbary Mróz-Gorgoń, czy to jest problem rządu i premiera Tuska także?
To jest problem przede wszystkim rządu. Oprócz tego, że jest to problem osobisty, panie profesor, natomiast był to duży problem wizerunkowy rządu, ponieważ tutaj były duże oczekiwania, jeśli chodzi o markę polską. No, wcześniej mówiliśmy o tym, że premier sam publicznie prezentował panią profesor, więc tutaj jakby ta sprawa wizerunkowo bardzo uderzyła w rząd. Przede wszystkim premier był, no publicznie był ośmieszany za to, z kim wystąpił, dlaczego wystąpił i tak dalej, więc to nie był dobry czas dla rządu Donalda Tuska.
A dla kogo problemem jest zonda krypto?
Zonda krypto osiągnęła w historii badań polskiego internetu politycznego historyczny wynik prawie ponad 2,4 miliardy wyświetleń. Co znaczy,
napisali
że
państwo, tak, największa zasięgowa
w historii trzeciej RP.
Afera w historii trzeciej.
I ona pokazuje, to znaczy na pewno jest problemem wizerunkowym Prawa i Sprawiedliwości bez dwóch zdań. Natomiast pokazuje jedną rzecz, która się wydarzyła dzięki mediom społecznościowym, przez media społecznościowe. Widzieliśmy już ją w 2025 roku w czasie wyborów prezydenckich, jeśli chodzi o kawalerkę prezydenta Nawrockiego.
A wcześniej pana Jerzego.
I widzimy ją dzisiaj z zonda krypto. Paradoksalnie temat zonda krypto to są dwie różne historie. I o ile tą historię taką faktograficzną, która jest ujawniana, która jest pokazywana przez dziennikarzy.
Pieniędzy otrzymał?
Przez Szymona Jadczaka i przez dziennikarzy TVN-u i Michała Fuje. I kto ile, jak politycy po prostu podróżowali sobie do Monako, spotykali się z panem Kralem.
I jak kosztowny zegarek nosił na ręku
szef
Radosław P.
Tak, Radosław P. To i to tak naprawdę tutaj jest jakby bezdyskusyjne. Tak widzimy, że z dnia na dzień wśród użytkowników, wyborców prawicy, przez to, że jest ta afera, dotyka dość bardzo Telewizji Republika, budowana jest kontrnarracja. Właściwie to jest alternatywna historia, w której to Donald Tusk wysłał szefa zonda krypto do PiSu, do Telewizji Republika, aby jako kontrojański ośmieszyć ich. Tylko, że oni się połapali generalnie rzecz biorąc i oczywiście uderzyć prezydenta Nawrockiego. I teraz słuchacze mogą sobie zdać sprawę, że to jest jakaś bzdura, tak w ogóle nie ma na to dowodów. Ha, ale są media społecznościowe i widzimy, że ta narracja każdego dnia, z każdą godziną nabiera, jak to się mówi, rumieńców i ona jest budowana w sposób kompleksowy i tak naprawdę jak w wypadku w zeszłym roku widzieliśmy w wypadku tematu kawalerki pana Jerzego, jest to w ogóle druga alternatywna historia, w którą coraz więcej użytkowników, też wyborców, próbuje sobie w jakikolwiek sposób racjonalizować, że przecież ten PiS nie jest taki zły, Republika wcale nie jest taka zła, politycy PiSu na pewno nie są źli, więc generalnie rzecz biorąc mamy po prostu alternatywną wersję tych zdarzeń w bańce prawicowej.
I chyba o to chodziło też Telewizji Republika, która poświęciła tej sprawie mnóstwo czasu, a przecież na zdrowy chłopski rozum, jak dzieje się coś takiego, to ciszej nad tą trumną, tak? Chciałoby się ten temat zamilczeć, a tymczasem oni poszli w zupełnie drugą stronę.
I to jest właśnie ta logika, w której
i zbudowali sobie właśnie tę alternatywną narrację.
Tak, znaczy to jest logika świata, w którym żyjemy. To znaczy średnio dzisiaj 70% publikacji dotyczących, które wytwarza Republika, dotyczą zonda krypto i obrony, czy przedstawiania alternatywnej historii na różne postacie. Na różne jakby rozbijając to na różne historyjki. Natomiast w mediach społecznościowych, dzięki mediom społecznościowym możemy. I tutaj dochodzimy do tych wszystkich pytań, które są takie zawsze. One zawsze tak naprawdę są od 2016 roku, odkąd Trump wygrał wybory. Jak to jest, że tu są zarzuty, a ludzie w to wierzą? Jak to jest, że tu są takie fakty, a ludzie uznają, że te fakty są jakby wymyślone? Jak to są, że tu są dokumenty, a część ludzi czy część wyborców uważa, że są fałszowane? Jak to są, że tu są profesorowie, ekspertyza, ludzie uważają, że ci profesorowie, te ekspertyzy są kupione i dzięki mediom społecznościowym jest to możliwe. I o ile, jeżeli ma się tylko i wyłącznie wystarczającą dużą wyobraźnię, jeżeli ma się wystarczające duże zasięgi, to można ten efekt uzyskać, można go osiągnąć. I teraz ja bym bardzo, jak widzimy, jak wygląda narracja po prostu w bazie prawicowej. To ile gdzieś tam oczywiście Konfederacja, ale też jakoś nie staje koło tego tematu. Konfederacja jeździ cały czas na przekazach antyukraińskich, ma się bardzo dobrze i robi bardzo dobre zasięgi, czyli coś, o czym w mediach dzisiaj nie rozmawiamy. Natomiast Grzegorz Braun jedzie na temat węgla i tym, że będą ludziom demontować za chwilę piece opałowe i też ma bardzo dużo lajków. Tych tematów nie ma w mediach. Prawo i Sprawiedliwość uważa, że po prostu zonda krypto to jest wymysł mecenasa Giertycha i Donalda Tuska, którzy razem z ministrem Domańskim wysłali do nich po prostu kryptowaluciarzy, jakby to tak nazwać. I ludzie, czy użytkownicy w to wierzą. I teraz to nie jest tak, że nie liczyłbym to, co bardzo często tutaj powtarzają, mówi się o politycznym złocie i tak dalej. Oczywiście ten temat będzie w mediach.
Nie podziela pan nadziei rządu premiera Donalda Tuska, że to jest taka afera, która zatopi PiS i Konfederację?
Przed 2015 roku na pewno by tak było. To znaczy przed mediami społecznościowymi. Bo nie byłoby innej dyskusji i był tu ten temat jedynym dominującym tematem. I co najwyżej można by było po prostu nie kupić gazety, nie oglądać telewizji. Dzisiaj my widzimy jedną rzecz, a mianowicie widzimy słabość obecnej koalicji rządzącej i partii oraz sympatyków tych partii, ponieważ nie posiadają wystarczającej siły w mediach społecznościowych, szczególnie w kanałach wideo, żeby, jak to się mówi, utwierdzić w tej narracji użytkowników. To znaczy, są jakieś tam pojedyncze kanały, natomiast większość kanałów na YouTubie albo kwestionuje samą aferę, albo mówi o czymś innym. I tak naprawdę skupienie się na tym, żeby nie wyszło jak ostatnim razem, że wiara w Wunderwaffe w postaci jednej afery, która ma zmieść, tak naprawdę okaże się, że nic się nie wydarzyło, wręcz przeciwnie, nastąpiła konsolidacja, a tematy, które faktycznie są ważne dla wyborców, użytkowników, całkowicie są poza naszą kontrolą.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
W wywiadzie politycznym nadal jest z nami Michał Fedorowicz, przewodniczący Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura. Podsumowujemy oczywiście to wszystko, co działo się w sieci w sierpniu. No to jak wypadł pojedynek na imprezy dla młodzieży, czyli Kampus Polska Przyszłości Rafała Trzaskowskiego z udziałem m.in. premiera Donalda Tuska i spotkanie w Juracie zorganizowane przez Karola Nawrockiego i Martę Nawrocką?
Kluczowym elementem sporu obu tych eventów był element artystyczny w postaci, kto występował u kogo z artystów. Więc dla Państwa, którzy nie są wtajemniczeni, na Kampus Polska występowała m.in. artystka Mary z Polski, a u
prezydenta pan Skolim.
Pan Skolim występował. I właściwie cały spór dotyczący tych dwóch eventów sprowadził się do właśnie...
To jest bardziej wulgarne?
Zaczęto sobie przeciwnicy, adwersarze jednych i drugich zaczęli analizować teksty piosenek artystów, którzy występowali na tych eventach i oczywiście stwierdzono, że tu są bardziej wulgarni, ci są gorsi, no po prostu doszło do pewnego rodzaju kłótni, kto gorszą muzykę gra, kto bardziej w tekstach obraża osoby, kto jest, no tam naprawdę... Nie było wiele merytoryki, to znaczy rozmawiamy o pewnego rodzaju odczuciach artystycznych i to też pokazuje, kim są użytkownicy po prawej i po lewej stronie. Natomiast jeśli patrzymy na Kampus Rafała Trzaskowskiego, tak wyciągnijmy go na chwilę spoza tej juraty, to na pewno 60% całej dyskusji o kampusie to było wystąpienie Donalda Tuska. Tak naprawdę, gdybyśmy nie było Donalda Tuska, kampus nie miałby takiego zasięgu. Premier wystąpił, zrobił.
Powiedział pan, że wyciągniemy z jurata. Duża część wystąpienia Donalda Tuska była o Karolu Nawrockim.
Kolejną rzecz, na pewno osobą, która została zapamiętana bardzo na kampusie, był szef lewicy Czarzasty, Włodzimierz Czarzasty, marszałek Czarzasty.
Bardzo energetyczne.
Bardzo energetyczne, wręcz takie oczekiwanie bardzo dotyczące...
Wykrzykane.
Tak, dotyczące walki, czy wstawiania oporu przed prawicą. Bardzo takie oczekiwane. Więc sam kampus jakby jest takim, stał się eventem stricte politycznym. Pierwszy raz nie widzieliśmy dyskusji dotyczących, jakie były na kampusie. Natomiast jeśli chodzi o o Juratę, to znaczy widać jedną rzecz, że prezydent wszedł de facto, robiąc to w tym mniej więcej w tej samej dacie, robiąc to niedaleko, wszedł, zrobił imprezę bardzo konkurencyjną, obie imprezy się nakładają. Impreza była krytykowana głównie dlatego, że dziennikarze nie mieli dostępu, mieli ograniczoną, jakby ograniczone spektrum działania. Nie można było, co na kampusie tak nie ma, nie było chyba transmisji z tego, co mówią, z zadawania Q&A.
Potem się pojawiło to nagranie.
Tak, ale zostało to źle odebrane. Jedna jest rzecz, widać, że na obu, o ile kampus jest imprezą, która jest przez 5 lat i tak naprawdę wydaje się, że największym jakby wyzwaniem przed kampusem to jest formowanie pewnych ludzi i pewnie wiele już osób uformował. Tak widać, że pierwszy raz na prawicy mamy taką imprezę, która będzie formacyjna. To znaczy ona będzie formować, będzie na pewno obie imprezy będą kluczowe przed przyszłorocznymi wyborami i będą konkurować o młodych. Ciekawa jest jedna formuła, że u prezydenta nie było polityków. To też daje jakby inny też jakby nie jest mniejsza cytowalność. No pytanie jest, jakie będą pomysły w przyszłym roku przed wyborami na te dwie imprezy.
Romanowski w Naddniestrzu zelektryzował internet?
Romanowski i Ziobra to są osoby, które dzisiaj w mediach społecznościowych ciągną Prawo i Sprawiedliwość na dół. To znaczy, ja pewną analogię, wracając jeszcze do Zonda Krypto. Kiedy dowiedzieliśmy się, że poseł Michał Moskal był na Ibizie i spotykał się z szefem Zonda Krypto, Kralem.
Przemysławem Kralem.
Tak, Przemysławem Kralem.
A potem wrócił do Polski, zainteresował się sprawą przepisów dotyczących kryptowalut.
Przypomniała mi się jedna historia z 2014 roku, lata temu, jeszcze przed mediami społecznościowymi, kiedy to 3 amigos wyleciało za taneczny krok z Prawa i Sprawiedliwości. I nie było to, i wyleciał wśród nich, był wtedy
chyba było
potężny,
w Madrycie, prawda?
Tak, w Madrycie. Wyleciał z nich wtedy potężny rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, Adam Hoffman. I o ile wtedy to było sprzedawane przez Prawo i Sprawiedliwość jako sukces, że potrafimy się oczyszczać, jesteśmy ponad nimi, to dzisiaj, jeżeli widzimy w mediach społecznościowych właściwie taką, tak jak my rozumiem, alternatywną historię i obronę absolutnie każdej rzeczy, która jest związana z Zonda Krypto i wizyty też posła Moskala.
To ja się wtrącę, bo słuchałam wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego w telewizji Republika. Był pytany o tę sprawę i powiedział, że jeżeli komukolwiek zapachniała ta kiełbasa, zapachniała, bo tak naprawdę tej kiełbasy nie było, mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości, to zostaną wobec niego wyciągnięte konsekwencje, może otrzymać reprymendę albo w ogóle jeszcze coś poważniejszego i że tę sprawę będzie on, Jarosław Kaczyński, z Przemysławem Czarnkiem wyjaśniać.
I jakby dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość ma jeden problem. Nie bije się o przekonanie wyborców Platformy Obywatelskiej, bije się o przekonanie wyborców Korony i Konfederacji. I o ile w licytacjach nie wydaje się dzisiaj, żeby w jakikolwiek sposób mogło przebić Konfederację i Koronę, to zaczyna też przegrywać na polu tak zwanej etyki politycznej, to znaczy zachowań, to znaczy jesteśmy tacy sami źli jak Platforma. I jeżeli w dalszym ciągu będą trwać na tych stanowiskach, bo widzimy, jak się źle klika Romanowski. Romanowskiego nikt poza tam oczywiście kilkoma posłami, użytkownikami pro-suwerenna Polska nie broni. Natomiast to obciąża wizerunek w mediach społecznościowych Prawa i Sprawiedliwości, a przede wszystkim nie obciąża wizerunku, bo nie zagłosuje na nich kolejna osoba z Platformy, wyborca Platformy, bo to się nie wydarzy. Natomiast tracą w środku obozu prawicowego, jako ten najgorszy, najstarszy, najbardziej, że tak powiem, powiązany, umaczona partia, która nie potrafi, nie ma własnej refleksji. Więc jak to będzie z tym zapachem kiełbasy, zobaczymy. Natomiast nie wróży to najlepiej i Romanowski sprzedaje się bardzo źle. To znaczy on dzisiaj, to już są dzisiaj symbole tak na większości użytkowników prawicowych, jako osoby, które nie tyle są tchórzami, co zdrajcami bardzo często.
Tomasz Krzymiński przypomina nazwiska z Madrytu. Prócz Adama Hoffmana to Mariusz Antoni Kamiński, który potem jeszcze miał dość poważne problemy z prawem, i Adam Rogacki. Rocznica zaprzysiężenia Karola Nawrockiego i prezydent zorganizował sobie wydarzenie. Była debata, był kącik artystyczny, było przemówienie pana prezydenta, były potem piękne zdjęcie, jak pan prezydent przemawiał, tutaj chmurka, tutaj słońce, tu promień słońca.
Był taki event. Dane pokazywały, co było kluczowe, mianowicie wystąpienie Krzysztofa Stanowskiego jako jednego z prowadzących, czy opisujących podsumowanie kadencji prezydenta. To było najbardziej jakby taka...
Był jeszcze Rafał Ziemkiewicz, był profesor Andrzej Nowak i prowadziła redaktor Gawryluk.
I to był chyba najbardziej, nie samo wystąpienie prezydenta, nie samo jakby co tam się działo, oczywiście zdjęcia doskonale w mediach społecznościowych, ale to był najbardziej jakby dyskutowany, czy dziennikarze mogą występować na politycznym evencie i chwalić prezydenta, tak to zostało odebrane. Natomiast to jest kolejny element budowania nowej mitologii prawicy. Bo jeżeli widzimy, że ze starej mitologii no mamy upadłych bogów, Ziobro, Romanowski, po kolei, tak? Jeżeli widzimy, że...
I mamy słabnącego boga Jarosława Kaczyńskiego.
Absolutnie. Widzimy, że też część Prawa i Sprawiedliwości, Mateusz Morawiecki, no odeszli od Prawa i Sprawiedliwości, to potrzeba jest budowa nowej mitologii. Ta nowa mitologią dzisiaj, tą stabilność użytkownikowi w mediach społecznościowych daje tylko i wyłącznie Karol Nawrocki. I tego typu eventy, jakbyśmy na nie nie patrzyli, czy są śmieszne, czy są potrzebne, czy nie, ale dla użytkownika prawicowego one dają mu poczucie bezpieczeństwa i dają mu, że jest ktoś, kto jest poza tym całym sporem, poza Zonda, poza wszystkimi aferami. To jest, tak my to odbieramy, że to jest budowanie nowej mitologii, gdzie tym liderem, mesjaszem, tym najważniejszym jest Karol Nawrocki.
A czy propozycja podatkowa rządu premiera Donalda Tuska przebiła się do masowej świadomości? No już są zapowiedzi, że pewnie będzie weto, więc nic z tego nie będzie, ale czy to rezonowało?
Oj, rezonowało przez 12 godzin. Przez 12 godzin rezonowało.
Ironicznie pan mówi?
Tak, ironicznie mówię, dlatego że po tym ogłoszeniu wydarzyła się profesor Mróz-Gorgoń. Więc
i przykryła.
Tak, przykryła. Dwa. Po raz kolejny, bo to tak naprawdę to jest 758 raz, kiedy bez przygotowania altaryjskiego komunikacyjnego jest coś ogłoszona, jakaś reforma, która zostaje w mediach społecznościowych rozjechana i przefiltrowana i zanim użytkownik cokolwiek, no powiedzmy sobie, wyrobi sobie jakiekolwiek zdanie na temat tej reformy, to od razu dostaje przefiltrowany przekaz, który mówi mu, że to nie jest dobre dla niego, a w ogóle to generalnie firmy zapłacą więcej podatku, a że to nie jest próg, tylko prożek i w ogóle to jest tylko dla 20%, a 80% nie zostanie. I tak naprawdę można to powtarzać jeszcze 1000 razy i 1000 razy nie będzie wychodzić, dlatego że gdybyśmy cokolwiek porównywali komunikacyjnie, jak ten rząd komunikuje swoje zmiany, jeżeli są nawet pozytywne i są oczekiwane dla jego elektoratu, to bez przygotowania, tak jak mówię, ostrzału komunikacyjnej artylerii, która najpierw przygotowuje, która jest przygotowana, która, co jest ważne, nie kończy się po 12 godzinach czy po 6 godzinach jednym hashtagiem, ale trwa, jest tak naprawdę rozłożona w czasie, przypomina, są zaprzęgnięte wszystkie kanały komunikacji, Ma wszystkie rzeczy się jakby po kolei składają
i dzieją,
to wtedy, nawet gdyby, to wtedy osoby zainteresowane no są jakby usatysfakcjonowane, mówią, ten rząd coś dla mnie zrobił. Natomiast jeżeli jest to jednostrzałowiec w postaci konferencji prasowej i granego hasztagu, który ma, nie wiem, opisywać, że jesteśmy w trendach, co nic dzisiaj nie znaczy, że jesteśmy w trendach, a w innych kanałach, które pokrywają 98% Polski, czyli na przykład w takim Facebooku czy YouTubie, praktycznie rzecz biorąc temat jest obśmiewany i killowany, zabijany, no to oczekiwanie sukcesu, no bo to już jest któryś raz z rzędu, jest po prostu takie, powiedzmy sobie, no optymistyczne, ale z drugiej strony, no tutaj nic z tego nie będzie. Znaczy sama jakby sentyment był stricte negatywny, ponieważ tak jak mówię, w dzisiejszych czasach ten ostrzał komunikacyjny artyleryjski musi być systematycznie zaplanowany na wiele godzin do przodu i wiele godzin po ogłoszeniu.
A skoro przy ostrzale jesteśmy, to na koniec naszej rozmowy wrócimy na chwilę do końcówki lipca. bo myśmy się nie w ostatnim dniu lipca widzieli, tylko nieco wcześniej, a wydarzyła się jeszcze rosyjska rakieta nad Polską w nocy z 29 na 30 lipca. Przypomnę, że o 3.40 polskie radary wykryły taki obiekt w przestrzeni powietrznej nad Lubelszczyzną. O 3.46 on uderzył w pole pod Tarnową Kolonią. O 3.50, czyli 4 minuty później, w Lublinie czy Krasnym Stawie zawyły syreny. No i państwo w analizie pisali, że państwo budziło pół województwa dźwiękiem, którego nikt nie umiał odczytać, i zamilkło na 3 godziny. Główna pretensja sieci nie brzmiała, nie zestrzeliliście tej rakiety, tylko nie powiedzieliście nam, co się dzieje. No to jak to się rozeszło?
W wypadku, znaczy jeżeli obserwujemy kwestie dotyczące bezpieczeństwa państwa, jeśli chodzi o, powiedzmy sobie, czy obywatele, patrząc, czytając media społecznościowe, czują się bezpiecznie, czy państwo ich dzisiaj jakby ochroni i tak dalej, no to nie mają takiego wrażenia. Trzeba pamiętać, że sygnał Rządowego Centrum Bezpieczeństwa RCB, wysyłany SMS, czy później odpalone pół godziny po chyba zestrzeleniu tej rakiety syreny, niczego nikomu nie mówią. To znaczy obywatele, tu wracamy do, rok temu rozmawialiśmy w tym studiu kilka, znaczy nie w tym, rozmawialiśmy kilkakrotnie, że panuje pewnego rodzaju chaos komunikacyjny. I ten chaos przekłada się na to, że musimy zapamiętać, że symbolem tego stał się ten lej po bombie w polu i konferencja premiera z szefem MON-u i ministra spraw wewnętrznych. Nikt nie wie po co. Więc z tej perspektywy powtarzamy znowu, powtarza rząd kolejny raz te same błędy komunikacyjne, które potwierdzają jedno, że użytkownik czy wyborca może nie czuje się wystarczająco bezpiecznie.
Michał Fedorowicz, przewodniczący Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura, moim państwa gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzemiński, realizował Krzysztof Olesiewicz. O 18.00 na TOK 360 zaprosi państwa Adam Ozga w programie m.in. rozmowa o konflikcie Stanów Zjednoczonych z Iranem. Ja życzę państwu dobrego wieczoru i do usłyszenia.